Dobry wieczór Państwu. Daniel Tyborowski, Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie. To jest kanał Wszechnica. To są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Cieszę się, że ze mną jesteście dzisiaj. Dziś będzie wykład, na który czekaliście też troszeczkę, o który prosiliście niejednokrotnie, czyli wykład o niszach ekologicznych. Kiedyś gdzieś przy jakiejś okazji ja wspomniałem o tym, że nisze ekologiczne, czym są, to sobie za chwilę powiemy, ale kiedyś wspomniałem, że nisze ekologiczne zmieniały się w czasie, że to nie jest tak, że zawsze były takie same nisze i tyle ich samo, ile jest dzisiaj. No i ten pomysł się Wam spodobał. Pamiętam, że jeszcze w poprzednim roku pisaliście, że chcielibyście coś więcej usłyszeć na ten temat. No to proszę bardzo, dzisiaj będzie właśnie o tych niszach. Troszeczkę ten temat tak jeszcze rozszerzymy sobie, ale on będzie wymagał tego rozszerzenia. Co to znaczy, że rozszerzymy? No to za momencik sobie zobaczymy. Powiem tak, nie można rozmawiać o niszach ekologicznych bez omówienia szerzej tego, czym jest ekologia, czy w naszym przypadku paleoekologia. No, paleoekologia to jest ekologia organizmów wymarłych. A czym jest ekologia? Ekologia to jest termin, który sformułował taki znany, wybitny przyrodnik, biolog Ernst Haeckel jako pierwszy, bo tych twórców, że się tak wyrażę, twórców terminu ekologia było wielu, ale właśnie Haeckela uznaje się za tego, który jako pierwszy użył w ogóle słowa ekologia w takim naukowym rozumieniu. My często myślimy, kiedy słyszymy ekologia, że coś jest ekologiczne, to mamy w głowie troszeczkę co innego niż to, czym ekologia w rzeczywistości jest. Ekologia w takim rozumieniu, mam wrażenie, potocznym, no to są wszelkiej maści te działania związane z ochroną przyrody, z ochroną środowiska, prawda? W sklepach mamy żywność ekologiczną, mówi się, że coś jest eko, coś jest bio, no ale tak do końca to z ekologią jako nauką nie ma po prawdzie za wiele wspólnego. Czym jest ekologia? Ekologia w takim najszerszym rozumieniu jest to nauka, dziedzina biologii, nauka, która zajmuje się prawami rządzącymi światem przyrody, a ściśle jest to nauka, która traktuje o oddziaływaniach, interakcjach, jakie zachodzą między organizmami żywymi a innymi organizmami oraz między organizmami żywymi a środowiskiem, w którym żyją. Czyli moglibyśmy sobie powiedzieć w uproszczeniu, że ekologia traktuje o interakcjach między środowiskiem biotycznym oraz środowiskiem abiotycznym. Więc myśmy kiedyś zresztą rozmawiali o interakcjach biotycznych, cały wykład był tym oddziaływaniom poświęcony, no ale ten wstęp, czym w ogóle jest ekologia, tutaj jestem Wam winien wprowadzić, więc paleoekologia to będzie ekologia tylko organizmów wymarłych. I teraz no taka główny termin, który się tutaj z ekologią kojarzy, to jest ekosystem oczywiście. I ekosystem to tutaj, jak napisałem na tym równaniu, to pewnie gdzieś ze szkoły, nawet z lekcji przyrody kojarzycie, że ekosystem to jest biocenoza plus biotop. No, a biocenoza to jest zespół wszystkich populacji, wszystkich organizmów, które żyją w danym środowisku. Natomiast biotop to jest środowisko życia biocenozy. Czyli biocenoza to jest ta ożywiona część ekosystemu, a biotop to jest ta nieożywiona, abiotyczna część ekosystemu. Czyli biocenoza to są wszystkie zwierzęta, rośliny, mikroorganizmy, grzyby, wszystko to, co żyje. Natomiast biotop to będą skały, powietrze, woda, czy to morska, czy jakaś rzeczna płynąca, cała ta materia nieożywiona, skały, czy to piasek, czy jakieś skały, nie wiem, wulkaniczne, wszystko to, ten cały setting abiotyczny, w którym organizmy żywe siedzą, żyją. I wszystko to razem ze sobą to jest ekosystem, bo często też mam takie wrażenie, że przez termin ekosystem raczej tak w powszechnym rozumieniu traktuje się tą część żywą. Ekosystem się niekiedy utożsamia, mam wrażenie, przez ludzi z biocenozą, a tak naprawdę ekosystem to jest to, co żywe i to, co no nieżywe, to co abiotyczne, w czym te żywe formy życia funkcjonują. I to są te podstawowe pojęcia, które stwierdziłem, że warto będzie tutaj Wam przedstawić. I teraz, zanim przejdziemy do omawiania tego, czym są nisze ekologiczne i jak właśnie się zmieniały w czasie i przestrzeni, no to należy sobie omówić różne czynniki abiotyczne, które właśnie w ekosystemie działają. Bo jak się za chwilę okaże, kiedy przejdziemy do samych nisz ekologicznych, to tam zobaczycie, że to jak my pojmujemy niszę, to czym jest nisza ekologiczna, to będzie zdefiniowane dzięki czynnikom abiotycznym, dzięki czynnikom tym nieożywionym ze środowiska. Prawda? A my niszę kojarzymy ekologiczną no, z tymi formami życia. Że nisza ekologiczna to jest coś związanego z roślinami, zwierzętami. Ale żeby zdefiniować tę niszę, musimy poznać czynniki abiotyczne, nieożywione, w których te dane zwierzęta czy rośliny zajmujące taką niszę funkcjonują. Więc omówmy sobie takie te najważniejsze, najczęściej przytaczane czynniki abiotyczne. No pierwszy to jest światło. Oczywiście organizmy jak żyją na naszej planecie, no to w dużej mierze są od tego światła uzależnione. Pewnie nie wszystkie, ale większość takich, które my znamy, będzie jakoś tam korzystała ze światła słonecznego. Więc mamy takie środowiska, gdzie tego światła jest bardzo dużo. Na lądach generalnie, o ile pogoda pozwoli, no to mamy światło. Mamy dostęp do światła. W morzach, tam gdzie jednak życia jest dużo więcej, z tym światłem jest bardzo różnie. Wyróżnia się coś takiego, co się nazywa strefą fotyczną. I to jest strefa przypowierzchniowa, przy samej powierzchni zbiornika, czy to morskiego, czy na przykład jeziornego, ta, która się kontaktuje bezpośrednio z powietrzem, z taflą wody. Ona może mieć bardzo różną głębokość, to tutaj nie ma takiej ścisłej reguły, ale definiuje się taką strefę fotyczną jako ta strefa, gdzie do 1% penetracji światła fotosyntetycznie czynnego ma miejsce. Bo w strefie fotycznej właśnie mieszczą się na przykład ekosystemy rafowe i te środowiska, które są uzależnione od procesów fotosyntezy. A żeby fotosynteza mogła zajść, no to światło, fotony światła są jak najbardziej tutaj potrzebne. I to jest taka definicja dla otwartego morza, ale tak jak mówię, tą strefę fotyczną możemy też na przykład w jeziorach wyróżnić. Więc mamy taką część w zbiornikach morskich, gdzie no bardzo wszystko jest uzależnione od światła, właśnie to jest ta strefa tuż przy powierzchni. Ale mamy też masę takich miejsc w oceanach, głębiej, poniżej tej strefy fotycznej, gdzie nie ma światła i potem już po prostu no, procesy fotosyntezy nie zachodzą. To jest oczywiście bardzo skomplikowane zjawisko, my nie będziemy dzisiaj w to wchodzili, jak ta fotosynteza tam przebiega, jaki tam dokładnie jest mechanizm taki biochemiczny tego. Natomiast pamiętajcie, że no, w oceanie, w zbiornikach też mamy podział na takie strefy, gdzie będzie światło i gdzie tego światła już będzie dużo, dużo mniej. Więc pierwszy czynnik środowiskowy, taki abiotyczny, to jest właśnie nasłonecznienie, czy obecność światła. Drugi czynnik to jest natlenienie, no bo większość organizmów, takich przynajmniej makroskopowych, ale i mikroskopowych, które zamieszkują naszą planetę, czy to obecnie, czy przynajmniej w takiej stosunkowo nieodległej przeszłości geologicznej, są to organizmy tlenowe, czyli takie, które korzystają z tlenu atmosferycznego do własnych procesów życiowych, fizjologicznych, do własnego metabolizmu. No, tlen jest potrzebny, my musimy oddychać tlenem, bo inaczej byśmy umarli. I to możemy powiedzieć o w zasadzie no, dużej liczbie zwierząt, które zamieszkują naszą planetę, o ile to nie będą jakieś organizmy właśnie beztlenowe, jak niektóre bakterie. Więc obecność tlenu, natlenienie środowiska jest ważnym, jakby nie patrzeć, czynnikiem abiotycznym, który będzie nam o kształcie i różnorodności różnych nisz ekologicznych i ich dostępności w środowisku decydował. Więc wyróżniamy tutaj kilka też takich stref zdefiniowanych na podstawie obecności stężenia tlenu. Więc mamy oczywiście jakieś strefy no, całkowicie beztlenowe. Na to się mówi, że to są strefy anoksyczne. Jak sobie przypomnicie masę naszych wykładów, to ja bardzo często o takich strefach anoksycznych, beztlenowych wspominałem. Ci z was, którzy są fanami złóż skamieniałości, stanowisk typu Fossil Lagerstätte, to pamiętają, ja to wielokrotnie podkreślałem, że przeważająca większość tych najbardziej znanych właśnie unikatowych stanowisk paleontologicznych o charakterze Fossil Lagerstätte tworzy się tam, gdzie istniały w przeszłości strefy beztlenowe, strefy niedoboru tlenu. Mamy jakąś lagunę, zbiornik morski i przy dnie jest warstwa beztlenowa. Tam organizmy oczywiście żyć nie mogą, no bo nie ma tlenu, te organizmy tlenowe, ale jak umrą ich truchełka sobie spadną do takiej strefy beztlenowej, to dzięki temu, że nie ma tam tlenu, to padlinożercy nie mogą się do takiej strefy dobrać i nie mogą tego ścierwa zjeść. Co więcej, brak tlenu powoduje dobrą konserwację szczątków, no bo tlen, wolne rodniki generalnie sprzyjają rozkładowi na przykład tkanek miękkich, czy w ogóle tkanek ciał zwierząt, czy ciał roślin. Więc tam, gdzie istniały w przeszłości takie strefy anoksyczne, beztlenowe, tam mamy świetny zapis kopalny życia i wiemy dużo o wymarłych ekosystemach, mimo że tak naprawdę w tych miejscach te organizmy nie żyły często. One na skutek jakichś przyczyn były do tych stref transportowane. Więc no to jest taka prosta zasada, że skamieniałości najchętniej i w najlepszym stanie zachowania tworzą się tam, gdzie generalnie organizmy żyć nie mogą. To taki troszeczkę paradoks w paleontologii. No ale wracając do samych stref beztlenowych, tak się je definiuje, że strefę beztlenową mamy wtedy, kiedy stężenie tlenu jest mniejsze niż 0,1 mg tlenu na litr wody, bo to jest po prostu granica fizjologiczna dla organizmów tlenowych. Poniżej takiego stężenia, poniżej tej 0,1 mg tlenu na litr wody, no procesy fizjologiczne organizmów tlenowych po prostu ustają. Więc w strefach beztlenowych tego typu formy życia nie mogą funkcjonować. No ale mamy też strefy niedotlenione, to są strefy hipoksji. Anoksja to są całkowicie beztlenowe, te poniżej 0,1. Natomiast hipoksja, niedotlenione, to są między 0,1 a 2 mg tlenu na litr wody. Tam pewne formy życia już mogą żyć w warunkach hipoksycznych, ale to też nie są jakieś super dobre warunki do tego, żeby tam sobie cały piękny jakiś ekosystem bogaty w formy życia istniał. Są oczywiście takie organizmy, które sobie będą tam radzić, ale nie wszystkie. No i mamy normalne strefy, normalne warunki tlenowe. To są już takie, gdzie mamy stężenie tlenu powyżej 2 mg tlenu na litr wody. No i to są już takie prawdziwie natlenione środowiska. Jak natlenione, no to tam tętni życie. Zapis kopalny też będzie pewnie gorszy w tego typu środowiskach, ale też życie będzie mogło tam funkcjonować. Bardzo bioróżnorodne będą to środowiska. Więc mieliśmy światło, teraz mamy drugi czynnik abiotyczny, czyli natlenienie. Tu możemy sobie popatrzeć, jak to wygląda. No to jest to, co mówiłem, że generalnie często ta denna strefa w różnych zbiornikach będzie właśnie taką strefą beztlenową. To się często też wiąże z tym, że na dnie zbiornika, gdzie woda po prostu stagnuje, nie ma wymiany tej wody, więc nie będzie, ten tlen nie będzie dostarczany do tych dennych partii zbiornika. Plus jeszcze warto dodać, że nierzadko dna jakichś odciętych od otwartego morza, lagunach czy w jeziorach, czy jakichś tego typu takich zatokach odciętych o ograniczonym dostępie do właśnie otwartych wód. Tam często dno zbiornika wyścielone jest matą z bakterii, które no same w sobie tlenowymi organizmami nie są i one fizjologicznie na skutek procesów swojego metabolizmu będą jeszcze tę beztlenowość pogłębiały, bo nie dość, że nie będzie wymiany tlenu z wód z reszty zbiornika, no to jeszcze te sinice czy jakieś inne bakterie będą te warunki beztlenowe nam tworzyły. Więc przeważnie, jeżeli mamy do czynienia z strefami beztlenowymi, to będą to jakieś denne partie zbiorników, czy to morskich, czy to jeziornych, ale tak jak mówię, nie wszystkich, to nie jest reguła. To muszą być jakieś odcięte strefy, laguny, zatoki morskie. W Bałtyku teraz mamy taką sytuację, że bardzo często dochodzi do tworzenia właśnie takich niecek, w dnie, gdzie są strefy beztlenowe. To w Zatoce Gdańskiej też mamy z tym problemy i często tam dochodzi do pomoru różnych organizmów bentosowych, które sobie dno morza zasiedlają. Więc to są procesy, które jak najbardziej mamy też dzisiaj i no, badacze, biolodzy morza, oceanolodzy, nawet tacy, którzy się Bałtykiem zajmują, również z tymi strefami beztlenowymi muszą się borykać. Trzeci parametr, taki czynnik abiotyczny, dobrze nam znany, jeden z tych najgłówniejszych, no to jest temperatura. I teraz no, temperatura oczywiście jest takim parametrem, który będzie tutaj rzutował na to na przykład, czy woda będzie w stanie stałym, czy ciekłym, co oczywiście ma wpływ na procesy biologiczne, procesy fizjologiczne różnych organizmów. No bo niektóre organizmy po prostu muszą żyć tylko w wodzie ciekłej. Inne z kolei będą miały na przykład swój cykl życiowy uzależniony od procesów zamrażania i rozmarzania lodu. Więc niektóre będą uzależnione od tego, żeby ta temperatura się wahała. Inne z kolei będą preferowały takie warunki, gdzie temperatura będzie stała. Każdy organizm ma jakąś swoją taką tolerancję do określonych warunków temperatury. Temperatura, tak jak mówię, wpływa na fizjologię, na metabolizm organizmów, na rozpuszczalność różnych substancji, gazów na przykład, na rozpuszczalność tlenu. No żeby ten tlen jakoś dla organizmów żyjących w wodzie był przyswajalny, no to musi go odpowiednia ilość też być tam rozpuszczona, więc tu mamy troszeczkę takie sprzężenie, powiedzmy, tego natlenienia właśnie z temperaturą. Obecność soli, prawda? No, żeby zbiornik był słony czy słodki, to jest pewna granica. Tak się przyjmuje, że 35 promili dla soli kuchennej NaCl, chlorku sodu, to jest taka stała wartość dla zbiorników morskich. I tu ciekawostka, Morze Bałtyckie ma obniżone zasolenie, nie ma takiego typowego zasolenia około 35 promili, więc Morze Bałtyckie tak ściśle rzecz biorąc z takiego powiedzmy no, biogeochemicznego punktu widzenia morzem w prawdziwym tego słowa znaczeniu nie jest. Ma kontakt z oceanem, więc to nie jest może takie jezioro, ale chemicznie trochę mu jednak do morza brakuje. Więc temperatura, zwróćcie uwagę, to jest nie tylko kwestia tego, czy nam będzie ciepło, czy zimno, ale też temperatura będzie takim parametrem, który rzutuje na masę innych procesów. Na rozpuszczalność tlenu, na rozpuszczalność innych gazów, na zachodzenie poszczególnych procesów fizjologicznych i w końcu na niekiedy na całe cykle życiowe wybranych grup organizmów, które być może czasami będą ten lód potrzebowały, a czasami nie będą go potrzebowały. Więc to jest taki parametr, wydaje mi się, dosyć tutaj ważny i rzutujący na masę rzeczy. Wszystkie są oczywiście ważne, ale temperatura myślę, że tutaj ma swoje szczególne znaczenie. Głębokość, jeżeli mówimy o organizmach morskich, a dzisiaj się głównie na takich będziemy skupiali, czy powiedzmy wodnych, no to oczywiście mamy organizmy głębokowodne i płytkowodne, to wiemy, ale też należy pamiętać, że całe niekiedy środowiska, nie tylko zasięg występowania poszczególnych organizmów, ale pewne środowiska związane na przykład z sedymentacją wybranych osadów są mocno uzależnione od głębokości. W geologii bardzo popularny jest taki parametr, który się nazywa CCD, CCD, to jest to, co tutaj mamy na tym przekroju przez taki skłon właśnie gdzieś w zbiorniku wodnym zaznaczony. CCD to jest Calcite Compensation Depth, czyli głębokość kompensacji no, wszelkiej maści tworów kalcytowych czy węglanowych. Wszelkiej maści na przykład organizmów, które mają swoje szkielety zbudowane z węglanu wapnia, z węglanów, poniżej tej strefy CCD będą się rozpuszczały. I to widzimy, to na niebiesko zaznaczone, to jest jakaś taka węglanowa platforma, która powyżej tej strefy CCD w zbiorniku, w tych płytszych partiach powstaje, no a poniżej już mamy jakiś, mamy total dissolution of carbonate, czyli całkowite rozpuszczenie węglanów. Poniżej tej strefy CCD po prostu środowiska węglanowe się nie tworzą, a też jak wiecie z naszych spotkań środowych, wiele organizmów jest od takich płytkowodnych, węglanowych środowisk uzależnionych. najlepszy zapis kopalny jest właśnie w tego typu węglanowych środowiskach, więc jakby ktoś chciał szukać jakichś unikatowych stanowisk paleontologicznych, gdzie by jeszcze tętniło życie, no to dobrze by było, żeby szukał właśnie na takiej platformie węglanowej, a nie poniżej chociażby tej strefy CCD, gdzie po prostu węglany się tworzyć nie będą. Nie mówię, że tam nie będzie skamieniałości, że w ogóle nie ma tam szansy na tworzenie się jakichś unikatów, ale jest to pewien, no tutaj wskaźnik, który może nam już sugerować, gdzie mamy szukać na przykład takich bardziej płytkowodnych organizmów. Więc głębokość zbiornika też rzutuje na masę rzeczy, na w ogóle taką piętrową wręcz, tutaj piętrowe rozłożenie poszczególnych środowisk, w których z kolei będą żyły różne organizmy i w których będą panowały różnej maści parametry środowiskowe. No i typ podłoża, to też jest bardzo ważne. Masa organizmów jest po prostu uzależniona od rodzaju podłoża, na jakim bytują. Mogą żyć tylko w danym miejscu i koniec. I tutaj wypisałem dla Was takie przykładowy rozkład, jakby powiązanie grup organizmów, tak pod kątem ekologicznym właśnie. Tu już powoli będziemy zmierzali w stronę tych nisz ekologicznych. Powiązanie tego z typem podłoża, więc na dnach skalistych będziemy mieli masę organizmów osiadłych, no bo czujecie, że jak dno jest zbudowane ze skał, z litej skały, nic tam się nie obsuwa, nie ma jakiegoś piachu, no to masa organizmów będzie się chciała przycementować do tego podłoża. Mówimy wręcz o tak zwanych twardych dnach. To są takie miejsca, gdzie masa organizmów morskich od razu chce wykorzystać każde twarde miejsce, żeby się przyczepić do niego i tam sobie żyć. I tyle. Więc organizmy osiadłe. Będą to głównie filtratory, no bo możemy być takim osiadłym żyjątkiem, które siedzi przyczepione i tylko będzie filtrowało plankton z zawiesiny. Organizmy drążące, jak najbardziej. Jeżeli chcemy drążyć, no to drążymy w czymś twardym, więc różne organizmy będą wykorzystywały jakieś na przykład, czy to takie przystosowania chemiczne, czy mechaniczne, do tego, żeby sobie w takiej skale podrążyć. Zeskrobujące, no bo z litego takiego właśnie skalistego podłoża dużo łatwiej się zeskrobuje glony na przykład. Za momencik sobie zobaczymy takie organizmy, które będą zeskrobywały sobie właśnie organizmy roślinne z takiego skalistego dna. Dużo łatwiej jest ze skalistego dna, więc sobie coś zeskrobać, niż z piachu czy jakiegoś mułu, gdzie no w zasadzie o zeskrobywaniu nie możemy nawet mówić. No i drapieżniki to tak w miarę w sumie będą popularne w różnych typach podłoża. Z kolei na dnie mulistym, no tam będzie masa infauny, czyli organizmów, które będą chciały zasiedlać osad, który jest na dnie. I to się tak nazywa fachowo w ekologii, infauna, organizmy infaunalne. Małże, świetny przykład, jest masa małżów, które po prostu żyją pod dnem zbiornika. Filtratory również i detrytusożercy, zwani niekiedy również detrytusofagami, to są wszystkie te organizmy, które żywią się tą materią, która po prostu opada na dno zbiornika. Na lądach też mamy takich detrytusożerców, chociaż ten termin raczej się stosuje do organizmów morskich, ale no, na lądach mówimy o reducentach, prawda? Mamy na przykład dżdżownicę, która sobie właśnie jest takim detrytusojadem. Ona sobie penetruje glebę i zjada te różne szczątki organiczne, części organiczne, które w tej glebie znajdzie. No to na dnach takich mulistych zbiorników masa tego typu detrytusojadów, detrytusożerców występuje. No i dna piaszczyste, tam z kolei będą mobilni filtratorzy, czyli organizmy, które chłoną plankton z toni wodnej, ale mają zdolność do poruszania się po takim piaszczystym dnie. Oczywiście drapieżcy, as always. No, z kolei na piaszczystych dnach nie będzie tych detrytusożerców, no bo jednak ten detrytus w piachu się nie będzie, tam się nie będzie koncentrował. Dlatego mamy muliste dno, bo w nim ta frakcja, wielkość ziaren jest mała i tam te drobinki organiczne się zachowują. Jak mamy piaszczyste dno, no to tam nie ma żadnej części organicznej, jest tylko mineralny taki osad. Więc nawet taka mała pierdółka jak rodzaj dna, to z czego dno zbiornika jest zbudowane, będzie nam rzutowało na to, kto będzie w takim środowisku chciał mieszkać. No i ostatni tutaj z czynników abiotycznych, Ale równie ważny, chciałoby się powiedzieć last but not least, więc nie zapominajmy o nim, to jest energia środowiska. Każde środowisko charakteryzuje się pewną dynamiką. To na studiach geologicznych bardzo mocno się przykłada do tego uwagę, jak się wszelkiej maści przekroje czy profile geologiczne analizuje, to tam się męczy, ciśnie się studentów, jaka była dynamika środowiska, czy wysoka, czy niska, czy jakaś średnia, jaka dokładnie, czym się charakteryzowała, czy było falowanie na przykład, jak na tej planszy, czy może był taki jednostajny prąd wody, jakiś ruch wody w jedną stronę, wiecie, jak w rzece, czy może nie było dużej dynamiki, była spokojne środowisko i po prostu następowała sedymentacja na zasadzie chemicznej, że drobiny osadu wytrącały się z toni wodnej, jak właśnie na jakiejś takiej platformie węglanowej. Czy może coś jeszcze innego typu? Wiecie, jak jest niska dynamika środowiska, no to na dnie zbiornika mogą się tworzyć na przykład maty glonowe, które będą, jak już sobie powiedzieliśmy, indukowały tworzenie stref beztlenowych. A to z kolei będzie sprzyjało zachowywaniu się unikatowych skamieniałości. Teraz, jeżeli będzie środowisko tak, jak mamy na tej planszy, z wysoką dynamiką, jakiś taki skalisty brzeg, gdzie te fale mucą i mielą, kotły takie wirowe się tworzą, no tam nie będzie spokojnej wody, no to nie będzie się mata glonowa na dnie tworzyła, no bo mata glonowa, żeby się wytworzyła w ogóle, no to musi być spokojnie. Jak cały czas będzie falowanie, ruch wody, no to nie ma szans, żeby to dno się też ustabilizowało na tyle, żeby tam powstał jakiś ten taki biofilm warstewki tych sinic. Więc zobaczcie, jak tutaj z kolei taki prosty przykład, na którym chciałem wam pokazać, jak od energii środowiska będzie zależało to, czy my miliony lat później znajdziemy w danym miejscu, będziemy mieli szansę znaleźć w danym miejscu jakieś unikatowo zachowane skamieniałości. Więc omówiliśmy sobie te czynniki i teraz czas przejść już do samych nisz ekologicznych. I tutaj ja przygotowałem dla was taki prosty schemat. Szukałem z różnych, czy to publikacji, czy podręczników, takich już typowo podręczników z ekologii, ale nigdzie nie miałem takiego w miarę prostego, więc stwierdziłem, że sam po prostu zrobię dla was taki bardzo, bardzo już prosty, żeby on nie był na zbyt skomplikowany schemat. Wyobraźmy sobie, że mamy trzy parametry te abiotyczne, którekolwiek z tych, które przed chwilą omówiliśmy. Ja wybrałem tutaj temperaturę, nasłonecznienie i natlenienie, ale jakbyście wybrali sobie jakiekolwiek inne parametry abiotyczne, to też mogą być. Mogłaby być temperatura, ciśnienie i energia środowiska. Albo na przykład zasolenie, ciśnienie i głębokość, prawda? Albo głębokość, typ podłoża i temperatura. Jakkolwiek sobie to ułożymy, to jak mamy trzy takie parametry, no to mamy to oczywiście, możemy je ułożyć na osi, jak to w matematyce się robi, no i tworzy, jak te osie będą startowały z punktu zero wszystkie, no to tworzy nam się taki trójosiowy układ współrzędnych. To też gdzieś pewnie niektórym z was się może po nocach śnią takie układy. Nie taki klasyczny, gdzie mamy dwie osie XY, tylko oś XYZ. Każda z tych osi to jest jeden parametr. Ja tutaj wybrałem temperaturę, nasłonecznienie, natlenienie, ale tak jak mówię, możecie sobie wstawić pod to, co tylko chcecie. I teraz dany organizm, jakiś jeden gatunek, ma pewien zakres wartości z każdego z tych trzech parametrów, w którym może funkcjonować. No bo dany taki gatunek, dajmy na to małża, może żyć tylko w danej temperaturze, od iluś stopni do iluś. To ok. Na osi temperatury mamy zaznaczone, gdzie, w jakim przedziale on będzie funkcjonował. Ma jakiś swój zakres tolerancji, jeśli idzie o nasłonecznienie. To też będzie to zaznaczone na tej osi z nasłonecznieniem. I będzie miał taki gatunek, już tego przysłowiowego małża powiedzmy, miał swoją tolerancję, jeśli idzie o natlenienie. Więc też w pewnej tylko przedziale wartości będzie mógł funkcjonować. Powyżej będzie dla niego na przykład w przypadku temperatury za gorąco, poniżej będzie za zimno. To samo z natlenieniem. Powyżej będzie za dużo tlenu dla niego, poniżej, będzie się dusił, bo nie będzie tego tlenu. I tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że czujecie, łapiecie już o co chodzi. Więc jeżeli sobie teraz popatrzymy na takim przestrzennym układzie współrzędnych, jak się te wartości odkładają, to tworzy nam się taki kubik, taki sześcian. Sześcian albo no prostopadłościan. Taka przestrzeń. I to jest właśnie nisza ekologiczna. Na to się mówi, że tak ładnie, że to jest nisza ekologiczna teoretyczna albo fundamentalna, bo jak widzicie, no to jest wszystko takie ładne, dokładnie ostre granice ma ta nisza. To oczywiście w przyrodzie tak nie wygląda i tak naprawdę organizmy mają też swoją taką pewnego rodzaju plastyczność, taką przystosowawczą. Jest jakiś zakres, w którym czują się najlepiej, ale mogą niekiedy wychodzić z niego, więc wiecie, to tak naprawdę ten organizm nie będzie do końca funkcjonował w tej niszy, tylko to gdzieś w środku, w obrębie tej niszy się znajduje ta taka nisza, jak to się mówi, realizowana. To za chwilę też tutaj się pojawi taki napis. Więc generalnie wiecie, o co chodzi. Żeby zdefiniować w ogóle niszę ekologiczną, to my musimy się posłużyć parametrami abiotycznymi środowiska, w jakim żyje dany organizm. I jak sobie porównamy wartości, przedziały dokładnie tych różnych parametrów abiotycznych środowiska, jak temperatura, nasłonecznienie, natlenienie i tak dalej, no to tworzy nam się ta nisza. To jest niejako wypadkowa zakresu tolerancji wszystkich tych czynników abiotycznych, w jakich dany gatunek organizmu żyć może. Więc żeby zobaczyć, żeby zdefiniować taką niszę, my się musimy posłużyć tymi czynnikami abiotycznymi, co jasno i dobitnie pokazuje, jak ważna jest sama wiedza o środowisku abiotycznym jako takim, o tych parametrach środowiska, żeby móc poznać właściwości samych organizmów. No bo żeby coś się o tych zwierzętach dowiedzieć, no to musimy coś wiedzieć o tym środowisku, gdzie one mogą w ogóle żyć, jaki mają zakres tej tolerancji. To jest szczególnie ważne w przypadku paleoekologii, kiedy mamy do dyspozycji profil geologiczny skały. No i teraz, żeby poznać jakieś właściwości związane z trybem życia danych organizmów, musimy poznać właściwości tych skał, w których znajdujemy skamieniałości tych zwierząt, czyli właściwości tego środowiska, w którym miliony, miliony lat temu organizmy, które pozostawiły po sobie te skamieniałości, żyły. To jest niesamowite, ale to fajnie pokazuje, jak właśnie no tutaj, czy to dzisiejsza biologia, czy właśnie paleontologia, paleoekologia łączy ze sobą tę wiedzę o środowisku tym ożywionym i środowisku nieożywionym. To jest, jak widzicie, wszystko ze sobą ściśle połączone. Więc teraz, kiedy już to wiemy, to możemy sobie w ogóle zdefiniować tę niszę. Taka najprostsza definicja jest taka, że nisza ekologiczna jest to cały zespół czynników określających położenie organizmu w ekosystemie. Tych czynników właśnie związanych z właściwościami środowiska. To mogą być czynniki fizyko-chemiczne, jak widzieliście, to mogą być czynniki behawioralne również. Nie ma dwóch gatunków organizmów realizujących tę samą niszę. One zawsze się jakoś tam, nawet jak będą zbliżone do siebie, to się będą różniły jakimiś drobnymi detalami, jeśli idzie o zakres tolerancji na przykład jednego z parametrów środowiska, na przykład temperatury, dajmy na to, albo nasłonecznienia, w jakim mogą żyć. Ten kubik, który mieliśmy na wykresie, to jest nisza teoretyczna albo fundamentalna, czyli ta nisza możliwa ze względu na właściwości samych organizmów, czyli te zakresy tolerancji, ale tak naprawdę organizmy żyją w tak zwanej niszy realizowanej, czyli to jest ten jeszcze taki mniejszy fragment tej niszy, która się zamyka w obrębie tego kubika, no bo wiadomo, że żaden organizm nie jest idealny i to nie jest tak, że dokładnie zawsze każdy będzie się trzymał od tego, powiedzmy, 0,2 mg tlenu na litr wody, prawda? Dokładnie do 2 mg tlenu na litr wody, prawda? To zawsze gdzieś tam będzie miało ten swój, powiedzmy, margines błędu, stąd mówimy, wyróżniamy taką niszę realizowaną, ale do tego wam dla porządku tak pokazuję. Generalnie zapamiętajcie, że właśnie najważniejsze jest to, że każdy organizm ma te swoje wartości danego czynnika środowiskowego, w jakich może funkcjonować i to jest właśnie ta nisza ekologiczna. Okej, i tu mamy fajnie pokazane to, że właśnie te organizmy często mogą mieć bardzo zbliżone do siebie nisze ekologiczne, a przynajmniej tak się nam wydaje, że mają zbliżone nisze, że zajmują albo, jak to się tak ładnie mówi fachowo w ekologii, realizują zbliżone nisze ekologiczne, ale tak naprawdę różnią się takimi małymi detalami. I tu jest taki dobry przykład właśnie tych różnych nisz, jakie realizują, czy jakie zasiedlają amerykańskie takie tutaj ptaki śpiewające. I widzimy podział jakby miejsca w obrębie drzewa, w którym te ptaki żyją. I widzimy, że to się różni. Tutaj mamy różne, mamy 5 gatunków i one w różnych strefach jednego drzewa mogą żyć. Dlatego, że w każdym miejscu tego drzewa będą nieco się różniły czynniki środowiska. Wyżej korony, no pewnie będzie lepsze nasłonecznienie niż poniżej, gdzie to drzewo jest takie rozłożyste. Pewnie też wysokość, czyli to jest taki w przypadku organizmów lądowych, wysokość to jest taki ekwiwalent głębokości w przypadku środowisk morskich, czyli wysokość na tym drzewie też będzie miała znaczenie. Temperatura też, im bardziej jakby w środku tego drzewa, że się tak wyrażę, tym będzie wyższa niż na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Chociaż to też pewnie będzie zależało od pory roku. Więc widzimy, pamiętajcie, to jest bardzo dobry przykład, bo on pokazuje, jak w ramach jednego drzewa te nisze mogą być mocno podzielone. Jedno drzewo może zawierać w sobie tyle nisz, że kilka gatunków takich ptaków śpiewających może w nim mieszkać i one nie wchodzą sobie w drogę na dobrą sprawę i mogą współdzielić ze sobą te miejsca na takim jednym drzewie. Bo żaden organizm, żaden gatunek organizmu, czy dwa gatunki organizmu nigdy nie mają dokładnie tej samej, nigdy nie realizują dokładnie tej samej niszy. Okej, teraz przejdziemy sobie do tej części właśnie związanej z patrzeniem w skali czasu geologicznego. Jak się zmieniały te nisze? No, żeby o tym powiedzieć, trzeba jeszcze spojrzeć na to troszkę z takiej większej, dalszej, szerszej perspektywy. Otóż, jeżeli sobie popatrzymy na różne gatunki, które występują w danym środowisku, które będą eksploatowały zasoby w ten sposób, że te organizmy będą zbliżone nisze miały do siebie. Tak jak te ptaki śpiewające na jednym drzewie różniły się niszami, ale były to ciągle na tyle blisko siebie nisze się znajdujące, że możemy je potraktować jako jedną gildię, bo gildia jest to grupa gatunków eksploatująca te same zasoby, zbliżona niszami. Czyli możemy powiedzieć na przykład o gildii właśnie ptaków śpiewających, żyjących na danym drzewie. One się będą różniły od siebie zakresem tolerancji różnych czynników środowiskowych, więc będą się różniły nieco niszami ekologicznymi, ale to jest wszystko ciągle na tyle blisko siebie, że to będzie jedna gildia ptaków śpiewających, żyjących na drzewach iglastych na przykład. Możemy mówić o gildii wielkich roślinożerców żyjących na przykład w pleistocenie w rejonie La Brea w Kalifornii. I to jest cała gildia. Wszyscy wielcy roślinożercy. To jest jedna gildia. Mamy tam mamuty, mamy bizony, mamy wielbłądy, mamy jakieś ssaki, takie wiecie, kopytne konie. Każde z nich mają inną niszę, no bo ciężko tutaj stwierdzić, że mamut i koń to jest ta sama nisza ekologiczna. No to wszyscy czujemy, że to jest jednak co innego. Ale na tyle to jest zbliżone, to są w gruncie rzeczy roślinożercy, że mówimy o jednej gildii roślinożerców. Tak samo z drapieżnikami. Mieliśmy w La Brea wielkie koty szablozębne, jak smilodony. Pamiętacie z wykładu o kotach Smilodon fatalis. Mieliśmy wilki straszne. Mieliśmy wielkie ptaki drapieżne, no to ciężko powiedzieć, żeby jakiś ptak drapieżny i smilodon to była jedna nisza ekologiczna. Ale wszystko generalnie to jest gildia drapieżników. I teraz nad gildiami stoją, czyli mamy nisze, jakby mamy różne czynniki środowiskowe, które się składają na nisze. Grupa nisz blisko siebie się znajdujących, eksploatująca podobne zasoby, to jest gildia. I teraz nad gildiami są mega gildie. I mega gildia to są różne gildie o szeregu wspólnych strategii adaptacyjnych. Na przykład sposobie odżywiania, na przykład filtratory, prawda? Wszystkie organizmy żywiące się planktonem w ogóle, to jest mega gildia. Planktonożercy. Ale planktonożercą może być płetwal błękitny, który jest wielkim waleniem nektonowym kręgowcem. I filtratorem może być równie dobrze gąbka, która sobie gdzieś żyje, maleńka gąbeczka wielkości centymetra, która gdzieś sobie żyje na dnie morza i również odcedza substancje odżywcze z toni wodnej. Z punktu widzenia ekologicznego to jest wszystko jedna mega gildia, no ale ciężko powiedzieć, żeby to była jedna nisza ekologiczna, prawda? Więc patrzymy na to z takiej dużej perspektywy, to mamy te mega gildie. Jeżeli mamy jakąś grupę gildii, która razem w czasie będzie z czasem wykształcała podobne adaptacje, podobne przystosowania w jakimś aspekcie, na przykład sposobie zdobywania pożywienia albo strategii rozrodczej, to wtedy mówimy o mega gildiach. No i jak sobie popatrzymy na to w skali czasu geologicznego właśnie, no to dojdziemy do takiego wniosku, że no bo mamy czas geologiczny, więc mamy ten element ewolucyjny na to nałożony. I teraz większość różnych publikacji, jak gdzieś słyszycie z jakichś doniesień prasowych czy skądś o jakichś odkryciach, że coś związane z ewolucją, jakiś nowy gatunek, tu, tamto, zwykle jest tak, że właśnie patrzy się na procesy ewolucyjne z punktu widzenia taksonomicznego. Czyli jeden gatunek przechodzi w drugi, mamy jakąś linię ewolucyjną, tworzy nam się drzewko ewolucyjne, o tym też kiedyś sobie rozmawialiśmy. Ale jak sobie popatrzymy z tego punktu widzenia ekologicznego czy paleoekologicznego, to okazuje się, że tu też pewne trendy i procesy ewolucyjne widzimy. No i należy sobie teraz odpowiedzieć na pytanie. Skoro mamy te mega gildie, czyli całe grupy gildii, które wykształcają podobne adaptacje, to teraz jak zmieniały się te adaptacje ekologiczne w czasie geologicznym przez miliony lat? I czy nisze zajmowane przez poszczególne grupy organizmów są te same czy inne? Czyli czy kiedyś jakieś organizmy, które dziś zajmują daną niszę, kiedyś też zajmowały taką niszę? I się to zmieniło w czasie? Czy może jest to stałe i niezmienne? Ci z Was, którzy mnie dłużej oglądają, to przynajmniej na to drugie pytanie znają odpowiedź, ale teraz Wam pokażę, że no mamy twarde papiery, twarde badania na to. A dokładnie pierwszym, który takie podwaliny pod to wprowadził, był Richard Bambach, który był, znaczy chyba jest, bo zdaje się, że pan Bambach ciągle żyje, który jest paleontologiem i biologiem morza i właśnie zajmuje się takimi różnymi tutaj ciekawymi przystosowaniami, adaptacjami ekologicznymi i tym, jak one się zmieniały w czasie, jak to przez miliony lat wyglądało. On próbował już tak ściśle naukowo odpowiedzieć na to pytanie. No i wpadł właśnie na koncepcję takich mega gildii ekologicznych i stwierdził, że można jakby podzielić w ogóle wszystkie mega gildie, jakie kiedykolwiek istniały, jakie dziś istnieją, czyli te duże grupy gildii, na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to są mega gildie uporządkowane względem właśnie uporządkowania organizmów w toni wodnej, bo Bambach ten podział sformułował dla organizmów morskich i tego się będziemy trzymać. Więc pierwsza kategoria megagildii to jest uporządkowanie tych megagildii względem układu organizmów w toni wodnej. No i to jest taki klasyczny właśnie obrazek, gdzie mamy taki diagram, przekrój przez zbiornik. No i widzimy, że rzeczywiście różne organizmy żyją w różnych strefach tego zbiornika. Więc mamy mega gildie organizmów pelagicznych. Pelagiczne to takie, które żyją cały czas w toni wodnej, w ogóle nie mają kontaktu z podłożem. No to kto będzie organizmami pelagicznymi? Będą wieloryby, delfiny, masa ryb, rekiny, nie wszystkie oczywiście, ale no tak przeważnie jak kojarzymy powiedzmy rekiny, no to kojarzymy go właśnie z organizmem pelagicznym. Z przeszłości geologicznej to jakieś mogą być gady morskie, ichtiozaury, plezjozaury, tego typu formy życia. Z paleozoiku również ryby pancerne i tak dalej. Mogą to być amonity, belemnity, wszelkiej maści tego typu organizmy, czy to kręgowce, czy bezkręgowce, które pływają w toni wodnej. Więc wszystkie organizmy pelagiczne to jest megagildia. No i przyznacie, że to jest dosyć szerokie pojęcie, no bo w tej megagildii organizmów pelagicznych może być płetwal błękitny znowu, a może być również meduza, a może być również 10 gatunków amonitów, które żyły w okresie kredowym. Wszystko to, co pływa w toni wodnej, jest, właśnie żyje w pelagialu, no to jest megagildia organizmów pelagicznych. Druga megagildia w tej grupie to są organizmy bentosowe, wyprostowane, czyli takie, które żyją na dnie morza, ale ich ciało jakby kontaktują się z podłożem, ale ich ciało penetruje wodną toń. I tutaj na tej planszy to dobrze pokazują takie pióra morskie, które mamy narysowane, ale mogą to być również jakieś duże koralowce albo jakieś struktury zbudowane z gąbek, liliowce równie dobrze. Organizm jest dotyka dna, więc jest bentosem, ale generalnie większa część jego ciała znajduje się w toni. Mamy również bentosowe powierzchniowe, kolejna megagildia, no czyli takie, które po prostu żyją na dnie i są przeważnie płaskie. Dobrym przykładem będzie tutaj rozgwiazda albo jakieś takie płaskie organizmy trylobity. To jest przykład właśnie bentosowych powierzchniowych. Mamy organizmy półinfaunalne, częściowo kontaktujące się z tonią wodną. No półinfaunalne to są takie, które mogą się zagrzebywać, ale też żyją na powierzchni. Mamy infaunalne płytkie, czyli takie, które się zagrzebują, ale płciutko, i infaunalne głębokie, czyli takie, które już ryją w ogóle w tym mule, ryją w dnie bardzo, bardzo głęboko. I to jest ten podział na megagildię względem uporządkowania organizmów w toni wodnej, czyli pierwsza kategoria, ona się składa na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć takich kategorii. Następna grupa megagildii to są megagildie podzielone ze względu na ruchliwość. I tutaj mamy organizmy wolno żyjące, szybko poruszające się, na przykład ryby, znowu jakieś ichtiozaury, amonity. Mamy wolno żyjące, wolno poruszające się, na przykład ślimaki. Mamy fakultatywnie ruchliwe, nieprzytwierdzone, czyli takie, które nie są na stałe przycementowane do dna i jak chcą, to się mogą poruszać po tym dnie, ale też czasami mogą po prostu leżeć, nic nie robić. Myślę, że niektóre małże będą dobrym przykładem. Mamy fakultatywnie ruchliwe przytwierdzone, czyli takie, które mają zdolność do ruchu, jakiegoś tam mogą się ruszać, ale są przytwierdzone. Mamy ruchliwe nieprzytwierdzone, no to znowu będą ryby, delfiny i tak dalej, łodziki, amonity. I mamy ruchliwe przytwierdzone, czyli ktoś, kto jest przyczepiony na stałe do dna, ale ma zdolność generalnie do ruszania się jakiegoś. Znowu bardzo dobrym przykładem będą liliowce, które swoimi ramionami mogą manewrować. Koralowce również, czemu nie, one jak najbardziej mogą, polipy poszczególne swoimi czułkami mogą tutaj ruszać. Więc to jest druga kategoria tych megagildii. No i trzecia to są megagildie ze względu na odżywianie się. No i też mamy różne sposoby odżywiania się, całe takie grupy, właśnie te megagildie, więc mamy organizmy, które odżywiają się z zawiesiny, czyli ci, którzy żywią się planktonem. Więc to może być rekin wielorybi, to może być płetwal błękitny, ale to może być równie dobrze właśnie jakaś gąbeczka, która będzie sobie zasysała pokarmy z toni wodnej. Mamy takie organizmy, które odżywiają się z podłoża. No tu mamy przykład takiego właśnie manata, który tam sobie coś zjada z dna. No ale to takich, wiecie, organizmów, które będą żerowały na dnie, też będzie bardzo, bardzo wiele. Mamy organizmy ryjące, znowu małże, robaki, tego typu formy życia, masa właśnie wieloszczetów na przykład. Mamy zeskrobujące, to mówiłem, że pokażę Wam przykład takiego kogoś, kto będzie zeskrobywał coś z dna. I tutaj legwan morski jako świetny przykład. Legwany morskie zeskrobują właśnie ze skał, czyli zobaczcie, legwany muszą mieć skaliste podłoże, bo na mulistym albo piaszczystym to by się po prostu nie udało. Zeskrobują z niego rośliny, które, jakieś drobne rośliny morskie, które takie dno skaliste sobie pokrywają. Ale to jest też masa ryb, które zeskrobują, wiecie, i innych organizmów, również bezkręgowców. No mamy megagildię polującą, takich aktywnych drapieżników, przy czym tutaj odsiewamy, jakby odcina się od tego odżywianie się z zawiesiny, tak? No bo jakby, chociaż teoretycznie płetwal błękitny jest w obu na przykład tych kategoriach, bo on i odżywia się z zawiesiny, ale strategia łowiecka jego to też jest polowanie. No ale powiedzmy, że jak myślimy o polowaniu, no to myślimy od razu o, mamy na myśli rekina, jakąś fokę, orkę, tego typu drapieżne zwierzęta, no i różne jakieś zbiorczo traktowane jako inne typy odżywiania się, to może być fotosynteza oczywiście, to w przypadku organizmów roślinnych, ale też na przykład i koralowców, czy niektórych małżów, chemosynteza, no to tam, gdzie światło nie dociera, tam organizmy korzystają z procesów chemicznych i odżywiają się na zasadzie właśnie różnych reakcji chemicznych, które po prostu w kompletnych ciemnościach zachodzą. I tak dalej. Więc tu jako inne to jest cała grupa. Pasożytnictwo też oczywiście to jak najbardziej również do kategorii inne. Więc mamy te trzy grupy megagildii. Ze względu na ułożenie w toni wodnej organizmów, ze względu na sposób odżywiania się,